żeby Pan mógł powiedzieć, że ta droga, którą chcę iść, to jest ta właśnie droga. Ale zacznę od tego, jak to się stało, że trafiłem tutaj do zboru. To było tak, że prawie 4 lat, jeszcze nie minęło 4 lat, jak poznałem Sylwię. I wtedy zaczęło się takie rozmawianie, ale to jeszcze nie były te rozmowy. Sylwia ma sąsiadkę Teresę, która też tutaj jest w zborze. I był taki dzień, że Teresa zaprosiła właśnie Sylwię tutaj do zboru. I poprzez Sylwię ja trafiłem tutaj. Chociaż wcześniej zbraniałem się wiele razy, żeby tutaj przyjść. Myślałem, że to jest kolejny jakiś kościół, jakaś wiara inna. Sylwia zresztą wie dobrze, że nie chciałem tutaj przyjść, ale coś we mnie tknęło, żeby tutaj przyjść i zobaczyć, jak to wygląda wszystko. I nastąpiła taka chwila, że przyszedłem tutaj do zboru w niedzielę na nabożeństwo. No i wtedy we mnie coś tknęło właśnie na tym nabożeństwie. Później chciałem chodzić już częściej. Nastąpił nawet moment, że przychodziłem na poniedziałkowe modlitwy przychodziłem. Później zacząłem chodzić też na czytanie Pisma Świętego w środy. I coraz bardziej chciałem przychodzić właśnie do zboru, być częścią tego zboru, uczestniczyć w nabożeństwach, słuchać Pisma Świętego w środy, modlić się w poniedziałki. Nigdy nie przypuszczałem, że to będzie tak u mnie wyglądać, ponieważ ja mam taki charakter dosyć taki uparty jestem. A nie wyobrażałem sobie, że Pan może zmienić nawet człowieka tak upartego, jak ja jestem. Chociaż, tak jak mówiłem wcześniej, że jeszcze wiele u mnie jest do poprawy. Zresztą Sylwia wie, jaki ja jestem uparty, ale już chyba troszkę mniej teraz. Tak mi się wydaje, że mniej. To jest zasługa Pana, nie mnie. Bo Mikołaj też dobrze wie, jaki jestem uparty, chociaż on też chyba poczuł, że teraz już mniej. Ale wracając do tego, co Pan we mnie zmienił, to muszę powiedzieć, że wiele zmienił już na mojej drodze, ponieważ wcześniej, jak byłem młodszy, może jeszcze powiem, że wiele razy odczułem, że Pan jest blisko mnie, chociaż nie byłem nawrócony, ale miałem wiele przypadków, że mogło mnie już nie być na tym świecie i zawsze się zastanawiałem, dlaczego. Dlaczego jeszcze jestem na tym świecie? Bo ponieważ były takie 3 przypadki w moim życiu, że mogłem zginąć nawet, ale jednak nie zginąłem. Jestem tutaj wśród Was. Myślę, że to było prowadzenie właśnie Pana i dlatego jestem tu dzisiaj z Wami. To było tak, że te zmiany we mnie następowały może nie tak szybko. To wszystko trwało, aż w końcu doszło do mnie, że droga, którą wcześniej prowadziłem, nie była tą drogą, którą powinienem iść, ale dzięki temu, że trafiłem tutaj, chyba tak miało być. Właśnie tak miało być. Pan mnie poprowadził przez to życie, że trafiłem tutaj właśnie do zboru i poznałem jego drogę, chociaż się wzbraniałem, ale jestem tutaj i jestem szczęśliwy, że jestem, że Pan pokazał mi, jak moje życie wyglądało wcześniej, ile złego uczyniłem, ile musiałem poprawić w swoim życiu. Między innymi, chociaż nie w dużym wymiarze, ale piłem alkohol też, ale to było naprawdę, to były znikome ilości. A od dłuższego czasu już w ogóle mnie nie ciągnie do tego. Nie mam najmniejszej ochoty na takie rzeczy. Tak samo na przykład kiedyś nałogowo oglądałem telewizję. Teraz nie mam takiej potrzeby też. Jedynie co oglądam to sport, ponieważ to jest moja pasja. Jak większość tutaj w zborze wie, to pasjonuję się sportem, szczególnie piłką nożną. I wiele, wiele jeszcze innych rzeczy Pan uczynił, że nie muszę tego czynić, nie muszę tego robić, tamtego. W pracy na przykład u mnie się dziwią, że nie piję alkoholu. Zresztą górnicze środowisko jest specyficzne, to nie wiem, czy większość wie, że górnicy to bardzo dużo nadużywają alkoholu. No, mnie w ogóle nie ciągnie do tego. Tak samo z przekleństwami, z wulgaryzmami też nie potrzebuję tego. To jest naprawdę wielkie działanie Pana. Jestem naprawdę szczęśliwy, że tak dużo się zmieniło w moim życiu. Wiele innych rzeczy jeszcze robiłem. Osądzałem źle ludzi, na przykład. Później żałowałem tego. Teraz nie mam czegoś takiego, że osądzam ludzi. Po prostu wcześniej się zastanowię nad tym, zanim osądzę, chociaż nie robię tego. A kiedyś to było na porządku dziennym u mnie. Z góry patrzyłem na innych, źle patrzyłem. Teraz tego nie ma. Jestem z tego powodu szczęśliwy. Naprawdę, naprawdę życzę każdemu, żeby w jego życiu taka zmiana nastąpiła. Ale ta zmiana może nastąpić tylko dzięki Panu, tak naprawdę. Ja to doświadczyłem i chcę tego doświadczać jeszcze więcej. Myślę, że Pan będzie mnie prowadził w tą drogą, którą powinienem iść, tą prawdziwą drogą, nie tą tego świata, ponieważ ten świat kusi wieloma rzeczami. Często ludzie kuszą się na te rzeczy. Nie wiedzą, co to tak naprawdę znaczą, ile złego można wyrządzić drugiemu człowiekowi przez takie coś. Ja na szczęście jestem już poza tą drogą, chcę iść tą drogą, którą Pan mi wskazał i myślę, że tak będzie już do końca moich dni, czego życzę każdemu z Was i tym, którzy jeszcze nie są nawróceni. Myślę, że to będzie wszystko. Dziękuję.
W dom jest miejsce na wszystko, na radość, na uwielbienie, na modlitwę, nieraz na płacz, na to, abyśmy przeżywali razem, że mamy jednego ojca, a razem jesteśmy rodziną, jesteśmy wspólnotą i że to nie jest napisane dla poezji, dla pięknego słowa, ale to jest rzeczywistością, w której jesteśmy. I dziękuję wszystkim za modlitwy, dziękuję za blisko troszkę. Pozwolę, jak nie będzie mnie słychać, bo tak czuję się, że jest ten mikrofon zbyt blisko. I dziękuję za każdą część, którą dzisiaj każda z nas tutaj włożyła, ponieważ Słowo Boże mówi, że jesteśmy jak żywe kamienie, które tworzą się na budowlę, na świątynię, w której Bóg jest uwielbiony. I Bogu dzięki za to, że dzisiaj On jest właśnie uwielbiony na tym miejscu. Asiu, dziękuję Ci za zaśpiewanie też tej pieśni romskiej. Powiem tak, że lubię takie kultury jak kultura semicka, kultura romska, ponieważ są to kultury pewnej wolności, której nieraz nam brakuje. Kiedy czytam psalmy, kiedy znamy takie słowa, kiedy psalmista mówi: wołam do Pana, a On mnie ocalił. No sobie wyobrażamy, psalmista woła do Pana: Panie, ocal mnie, nie? Na przykład, nie? Kochani, tam w ogóle jest ciekawe słowo użyte, kwara, hebrajskie, które oznacza krzyczeć, wręcz wrzeszczeć, z takim przejęciem. I wiecie, w jaki sposób się krzyczy. Krzyczę do Pana, a On mnie ocali. I myślę, że czasami też w takim naszym uwielbieniu brakuje nam tego, abyśmy uwolnili się i czy wznieśli ręce, może wykrzyczeli Bogu chwałę. I jakby w tych kulturach jest to takie naturalne. Dlatego też dziękuję, że dzisiaj mogliśmy też usłyszeć taką piękną pieśń. Kochani, no i pozwólmy sobie na trochę szaleństwa. Poproszę o tych, którzy mają 50 lat poniżej, a ci, którzy mają powyżej, jeżeli chcą. Na czas czytania słowa, które przeczytam, Proszę, podnieśmy ręce tak do góry i trzymajmy je, ok? Ci, którzy mają poniżej 50, proszę, a ci, którzy mają powyżej 50, to jeżeli chcą, dwie ręce do góry i trzymajcie. Ok, i trzymajcie na czas słowa, które czytamy, a słowo jest... Łaskawy jest Pan, nie jest to psalm 119. Kochani, Księga Wyjścia, 17 rozdział Księgi Wyjścia. W czasie pobytu Izraelitów w Refidim wyruszyli przeciwko nim Amalekici i stanęli do walki. Wtedy Mojżesz polecił Jozuemu: wybierz nam odpowiednik mężczyzn i wyjdź do walki z Amalekitami. Ja stanę jutro na szczycie wzgórza i będę miał ze sobą Bożą laskę. Jozue zastosował się do słów Mojżesza. Wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz zaś, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Podczas bitwy było tak, że gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przewyższał Izrael. A kiedy je opuszczał, przewyższali Amalekici. Ale ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli zatem kamień, ustawili go tak, że Mojżesz mógł na nim usiąść, a potem Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce. Jeden z prawej, a drugi z lewej strony. Dzięki temu ręce Mojżesza pozostawały w górze niezmiennie aż do zachodu słońca. Jozue natomiast pokonał Amalekitów i ich wojsko ostrzem miecza. Możemy ręce opuścić. Kochani, tło historyczne tych wydarzeń, tej walki, którą teraz przeczytałem, jest takie, że Izrael wychodzi z Egiptu. Przechodzi przez morze, przechodzi przez pustynię i są w pewnej miejscowości Refidim i na Izrael wychodzi, aby z nimi walczyć lub Amalekitów. I Amalekici nie tylko wychodzą, aby walczyć z Izraelem, ale jak dowiadujemy się z Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Księgi Mojżeszowej, oni napadają na ich tyły. Czyli napadają na ludzi, którzy idą z tyłu, którzy są najbardziej zmęczeni, którzy są najbardziej słabi, którzy są chorzy. I jest coś takiego jak etyka wojenna. Niepisana etyka wojenna, że kiedy walczą ze sobą armię, to nie walczy się z tymi, którzy chorują, tymi, którzy są ranni. I widzimy to nawet na przykładzie Słowa Bożego, kiedy Filistyni walczyli z Izraelitami. Filistyni postawili i wzięli swojego najlepszego żołnierza Goliata i Izrael miał również odszukać najdzielniejszego żołnierza, który stoczy z nim walkę. Nie walczyło się przeciw tym, którzy są bezbronni, którzy są słabi, którzy są chorzy. Natomiast Amalekici, znamy ten lud potem z Biblii, jest szczególnie takim perfidnym ludem, który właśnie łamie wszelkie etyki i tutaj widzimy, że oni napadają na tyły Izraela. Oni to robią. Stąd czytamy, że Mojżesz posyła Jozuego z wybranymi mężczyznami do walki przeciwko Amalekitom, natomiast sam Mojżesz z Aaronem i Hurem wychodzi na wzgórze, aby się modlić. Takie jest tło tych wydarzeń. I kochani, wszyscy wiemy, kim jest Mojżesz. Moglibyśmy o Mojżeszu dużo powiedzieć, że wychował się jako Żyd na dworze Faraona, że potem stanął na czele Izraela, że Bóg użył go, aby on wyprowadził Izrael z Egiptu. Wiemy o nim, że był najpokorniejszym człowiekiem. Kochani, wszyscy wiemy, kim był Aaron. Prawda? Brat Mojżesza, arcykapłan. Człowiek blasku i cieni. Z jednej strony człowiek, który wypowiadał błogosławieństwo nad całym Izraelem, które znamy, niech ci błogosławi Pan. Ale z drugiej strony człowiek, który oddał się wraz z Izraelem tworzenia złotego cielca pod górą Synaj. Kochani, ale jest również trzecia postać. O imieniu Hur. I ta postać jest tajemnicza. W przeciwieństwie do Mojżesza i Aarona, o których możemy powiedzieć wiele, o Hurze, poza tą historią, nie możemy powiedzieć nic, ponieważ nie wiemy, kim był Hur. Nie wiemy, skąd pochodził, nie wiemy, czym się zajmował. Nic o nim nie wiemy. Kochani, a dzisiaj chcemy powiedzieć, jesteśmy zgromadzeni, aby podziękować Bogu za to, że błogosławi nas Hurami. Chcemy dzisiaj podziękować za takich ludzi, którzy są Hurami i za wszystkich ludzi, którzy są właśnie podobni do tego człowieka. Ponieważ, kochani, wszystko, co wiemy o Hurze, To jest ta krótka opowieść, którą czytamy, którą przeczytaliśmy przed chwileczką, ale wiemy jednocześnie, że tej wojny Izraelici z Amalekitami by nie wygrali, gdyby nie Hur. Ponieważ istniała taka zależność, że kiedy Mojżesz trzymał ręce w górze, Izraelici wygrywali, ale wiecie, kiedy te ręce drętwiały, trzymaliście ręce, poczuliście podczas tego czytania, że już ręce słabną? A ta walka nie trwała minutę czy dwóch minut, kiedy czytaliśmy ten tekst. Ta walka, czytamy, że trwała aż do zachodu słońca. I kiedy ręce drętwiały, ręce słabły, to oni zauważyli, że Amalekici wygrywają. Stąd to, co czytamy w tej historii, że oni po pierwsze zauważają, obserwują, potem wpadają na pomysł, w jaki sposób pomóc, biorą jakiś kamień, aby Mojżesz mógł na tym kamieniu usiąść. Kochani, kamień, na którym można usiąść. Na kamyczku nie usiądziesz. Możesz usiąść na kamieniu. Ale żeby przynieść we dwie osoby kamień, na którym można usiąść, to jest wysiłek, to jest zaangażowanie. Czyli ci ludzie zaangażują się w konkretną, praktyczną pomoc, aby Mojżesz mógł usiąść. A potem, kiedy on trzyma i siedzi ręce w górze, trzymają te zwiotczałe ręce Mojżesza w górze. Nie będziemy już tego praktykować, ale spróbuj, kiedy ktoś już ma słabe ręce i nie panuje nad nimi, trzymać te ręce w górze. To jest również zaangażowanie. Kochani, Bogu niechaj będą dzięki za takich ludzi, którzy są dla nas wsparciem. Którzy stają za nami w modlitwie. Którzy, kiedy nie wiemy, którzy być może są jak Hur. Znamy ich tylko z imienia. Może ich tylko zobaczyliśmy, nawet nie wiemy, że oni się modlą o nas. A stają nieustannie i wołają do Boga, błogosławiąc nas. Bogu dzięki za takich ludzi wrażliwych, widzących, podnoszących ręce, widzących pewny brak i przychodzących do tego braku, aby wspierać, aby czynić praktyczną pomoc. Kochani, ponieważ tej bitwy, którą toczymy z Amalekiem, Amalek w Biblii jest pewnym uosobieniem zła, uosobieniem diabła, uosobieniem również pewnej zapory, która staje przed tobą, kiedy zmierzasz za Bogiem, kiedy chcesz iść do ziemi obiecanej, którą przygotował ci Bóg, kiedy chcesz poznawać Boga, na twojej drodze staje Amalek i mówi stop. I kochani, aby pokonać Amaleka, my potrzebujemy wspólnoty. My potrzebujemy siebie nawzajem, my potrzebujemy sióstr i braci, my potrzebujemy Kościoła. Ponieważ kiedy my chcemy żyć z Bogiem, kiedy, kochani, opuszczamy nasz Egipt. Czym jest Egipt? Nieraz mówimy Egipt, Faraon, to diabeł, to inne rzeczy. Kochani, Egipt, kiedy opuszczamy Egipt, ja chcę powiedzieć, kiedy opuszczamy swoją starą naturę. Kiedy opuszczamy nasz stary styl życia, stare wzorce naszego życia. Kiedy chcemy uwolnić od tego, kiedy chcemy pójść za Bogiem. To przed twoim życiem staje Amalek i atakuje twoje tyły. I atakuje te rzeczy najsłabsze w twoim życiu, abyś nie poszedł za Bogiem. Abyś nie zobaczył, że w Bogu jest ciągle, ciągle i ciągle więcej. To, co dzisiaj Janusz powiedział w swoim świadectwie. On powiedział, ja wiem, co Bóg uczynił teraz z moim życiem, ale ja wiem, że jest o wiele więcej. Słyszeliśmy to dzisiaj, co powiedział Janusz? I kochani, z Bogiem jest o wiele więcej, ponieważ Bóg, w którego uwierzyliśmy, nie jest Bogiem trochę mogącym. Nie jest Bogiem wiele mogącym. Ja to powtarzam i będę to powtarzał, ale jest Bogiem wszechmogącym i do rzeczy wszech nas powołuje. W Nim jest ciągle, 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 ciągle więcej. I zaprasza nas do tej drogi, ale kiedy chcesz iść i kiedy jest tobie, Panie, pójdę za tobą. I kiedy przychodzisz nieraz do domu, kiedy jest nieraz ta decyzja, zachęta, pobudzenie, które może przeżywasz w niedzielę, przychodzisz do domu i staje przed twoim życiem Amalek. I przychodzi do tych rzeczy najsłabszych. Do tych rzeczy, których jest ci trudno. I te rzeczy używa, aby ręce ci opadły, aby twoje życie opadło i abyś nie szedł dalej. I kochani, tej bitwy, którą toczymy z Amalekiem, nie wygramy bez modlitwy. Nie wygramy bez wsparcia, bez wstawiennictwa. Kochani, nigdy my sami nie dojdziemy do ziemi obiecanej. Jesteśmy powołani, to jest wspaniałe, Bóg powołuje nas do ziemi obiecanej, ale nie powołuje nas do tego, abyś ty wszedł sam. abym ja wszedł tam sam, aby wszedł sam tam Tomasz. Bóg powołuje nas, abyśmy weszli do tej ziemi obiecanej razem. Dlatego, kochani, to jest to błogosławieństwo, które dzisiaj odbieramy, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Jesteśmy nie tylko razem, ale jesteśmy ustanowieni jedną rodziną. Ludzie, którzy się nie znali, nie widzieli nic o sobie 5-10 lat temu. Dzisiaj jesteśmy siostrami i braćmi połączonymi przez Jezusa Chrystusa, w których płynie jedna krew zbawcza Jezusa Chrystusa. Amen? Kochani, dlaczego potrzebujemy siebie nawzajem? Potrzebujemy kogoś takiego przy sobie jak chór, który pomoże nam wytrwać w przeciwnościach. Kiedy będzie ciężko, który stanie w modlitwie za nami, który położy rękę na naszym ramieniu i powie: jestem z tobą. Kiedy wkrada się zwątpienie, kiedy wkrada się rezygnacja, kiedy być może walczymy z chorobą. Potrzebujemy kogoś takiego jak chór, który stanie i mówi: będę się modlił, będę przy tobie, nie opuszczę ciebie. Czy kiedy pojawiają się jakieś ciemne chmury nad nami, zwycięża może zło, że nie mamy sił podnieść ręce do góry, że nasze ręce, nasze życie staje się zdrętwiałe, osłabłe i opada jak ręce Mojżesza na ziemię. To ktoś taki, który mówi: ja będę przy tobie. Kochani, kiedy przeżywamy takie chwile, to wówczas doświadczamy, jak ważny jest drugi człowiek, jak ważny jest Kościół, jak ważne są siostry i bracia, prawda? Którzy mówią: nie wątp, jestem przy tobie, wierz, ufaj. Którzy mówią: ja będę walczył razem z tobą. Kochani, oni się stają jakby wówczas z naszymi dodatkowymi rękami, prawda? Jakby stają się taką dodatkową siłą, wsparciem. Kochani, kiedy chór trzymał ręce Mojżesza, to on stał blisko Mojżesza. Kochani, wspólnota Kościół to jest właśnie ta bliskość. A najbliższa bliskość, kiedy przeżywamy trudne chwile, kiedy jest ciężko. Kochani, potrzebujemy również kogoś takiego jak chór, kiedy jesteśmy silni i zwyciężamy. Ponieważ chór to wspólnota, to więź, to relacje. Każdy z nas potrzebuje tych więzi, tych relacji. Ja, kochani, mam świadomość, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, że jestem tym, kim jestem, ponieważ mam w swoim życiu takich ludzi jak chór. O wielu wiem, ale też o wielu nie wiem. A o wielu wiem tylko tyle, jak mają na imię. Ale o których wiem, że stają w modlitwie i są mi życzliwi i błogosławią mnie. Kochani, dzisiaj chcę dziękować Bogu za każdą taką osobę, która wspiera, która pomaga, która modli się, która się wstawia, która jest chórem. I kochani, dzisiaj chcemy powiedzieć też, że błogosławieństwem jest, że możemy mieć kogoś takiego przy sobie jak chór. Ale ważne jest też zadać sobie pytanie, czy ja jestem taką osobą? Czy ja jestem taką osobą, która modli się o kogoś konkretnie, która wstawia się w modlitwie za kimś? Czy jestem taką osobą jak chór, praktycznym człowiekiem, który przynosi komuś ulgę, podnosi ręce, wspiera, dzwoni, zapytuje, jest blisko, pomaga? Kochani, może się wydawać, że Mojżesz, bohater wiary, wybrany przez Boga, że ten człowiek nie potrzebuje wsparcia. Ale to nie jest prawda. Kochani, liderzy, pastorzy, ewangeliści, kaznodzieje, ludzie, którzy są na przodzie, ludzie, od których czerpiemy z może ich mądrości, z Bożej mądrości, która przychodzi przez nich, którzy nas prowadzą, pasterze, duszpasterze, każda z tych osób potrzebuje wsparcia, modlitwy, potrzebuje swojego chóra. Kochani, ja od 6 lat, jak wiecie, zapraszam Balet Magnifikat do Polski. To już się 6 lat dzieje. Jak ostatnio zliczałem, do ilu tak konkretnie face to face trafiliśmy ludźmi z Ewangelią, to jest około już 30 tysięcy ludzi z Ewangelią. Już nie liczę czasopism i telewizji i tych DVD płyt, przez które też Bóg używa tego dzieła. Ale kiedy cofam się 6 lat wstecz, kiedy pierwszy raz zaprosiłem Balet Magnifica, to oprócz ludzi, którzy byli w modlitwie, to znalazło się 80 osób, które pobłogosławiło to finansami. Różnymi, większymi i mniejszymi. I przez to były środki na to, aby z tego 6 lat temu jednej małej rzeczy, z dwóch spektakli, zrodziło się dzisiaj ponad 50 spektakli, z którymi trafiamy do ludzi, którzy nie znają Ewangelii. Kiedy zaprosiłem Balet Magnifikat, nie znałem języka angielskiego nic. Wsparł mnie chór, mój przyjaciel Korneliusz, który, jak się później okazało, doświadczył przez to otwarcia swojego serca dla Jezusa Chrystusa. Po 3 latach znalazł się inny chór. Kiedy mieliśmy dużą dziurę budżetową, już nie będę mówił dlaczego, związaną z Krakowem, i człowiek, który przyszedł, zadzwonił, którego nie znałem. Sam zadzwonił, nie wiem skąd miał mój telefon, i powiedział: pobłogosławimy to wydarzenie. Ja po to pracuję, po to prowadzę firmę, aby takie rzeczy błogosławić. Człowiek, który włożył ponad 20 tysięcy złotych. Kochani, niedawno odeszła do Boga Alinka. Wspominałem już o niej. Zmagała się z nowotworem, misjonarka. Jeździła po świecie, po Afryce, tłumacząc Biblię na różne dialekty. 3 lata temu zachorowała na nowotwór. Osłabła, a lekarze powiedzieli, to już jest tydzień. Niestety. Natomiast Alinka, ku zdziwieniu lekarzy, po tym tygodniu jej siły zostały całkowicie odnowione. I zaczęła na nowo, jak po prostu ta choroba się odwróciła. Znacie Beniamina, Beniamin powiedział: nie rozumiem. Nie rozumiemy. Lekarze powiedzieli: nie rozumiemy tego. Stanęła i zaczęła jeździć znowu po Afryce, była w Indiach i znowu na nowo, z pełną pasją, z oddaniem Bogu służyć. Ale po 2 latach, nie wiemy dlaczego, choroba powróciła. Alinka na nowo osłabła. Jej przyjaciółka Lea otwarła dla niej swój dom. Kochani, swój dom na wiele miesięcy. 24 na dobę. I to nie było tylko otwarcie domu, ale to była opieka 24 na dobę. I do tego domu przychodzili ludzie. I kochani, było pięknie patrzeć, że w tym trudnym momencie walki Alinki z chorobą jest Kościół, żywe wstawiennictwo. Kochani, Darek, druga osoba, która również zaangażowała się w całkowity sposób w pomocy dla Alinki, napisała w jednym mailu tak, przeczytam wam. Mieliśmy taką listę mailingową i Darek pisze: dziękuję Bogu za was nieustannie, jesteście naprawdę niesamowici. Piszecie, dzwonicie, przychodzicie. Czasami u Aliny jest więcej ludzi niż na Floriańskiej. To mnie bardzo zachęca i też zachęca ludzi wokół. Szpitale, w których Alina była, dawno nie przeżywały takiego oblężenia. Lekarze, pielęgniarki, inni pacjenci byli zaskoczeni waszą, naszą ilością, jakością i miłością. I kochani, w krytycznym momencie, kiedy też byliśmy tam z baletem u Alinki, kiedy no już też trudno było nawet rozpoznać Alinkę, nawet po twarzy, Darek napisał: nie wiem, co więcej mam pisać, to w końcu nasza Alina. Widzę, jak gaśnie i moje serce dzieli się na części, ale mamy Boga. Nie wiem, co Bóg zaplanował, ale ciągle i wytrwale modlę się o Jego wolę, bo bez Niego wszystko nie ma sensu. Kochani, Alinka odeszła. Odeszła w pełnym pokoju do Boga. Odeszła niejako świadoma tego, że oto przychodzi w Jego ramiona. Ale też odeszła z Kościołem przy boku. Z ludźmi, setkami ludzi, którzy ją ukochali i którzy w praktyczny sposób stanęli przy niej jako przy chórze. Kochani, Paweł Apostoł niemal w każdym ze swoich listów pisze: módlcie się za mną. Kochani, kiedy my otworzymy i prześledzimy listy Pawła Apostoła, zobaczymy to zdanie: módlcie się za mną. Ja chcę zadać wam pytanie. Czy znamy imiona tych osób, które modliły się za Pawłem Apostołem? Kochani, to jest ciekawe. Nie znamy ich imion, ale te osoby, które stawały w stawiennictwie, w modlitwie za Pawłem Apostołem, miały wpływ na powodzenie misji Pawła, dzięki której my również znamy Ewangelię, ponieważ czytamy jego listy. Kochani, to jest niesamowite, ale to oznacza, że Paweł miał właśnie takich chórów, o których nic nie wiemy, a których modlitwy przyczyniły się do tego, że tak wielka była służba Pawła Apostoła, że zaniósł on Ewangelię całemu tamtejszemu światu i po części zaniósł ją również nam. Kochani, wierzących do Kolosan Paweł Apostoł prosi tak. Kolosan 4:3. Módlcie się za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem więźniem, abym ją przedstawił jak należy. Kochani, to jest niesamowite. Paweł modli się, aby Bóg otworzył jemu, nam, drzwi dla słowa Ewangelii. Kochani, jest to niezwykłe, ponieważ Paweł apostoł pisze list do Kolosan z więzienia. On jest, kiedy pisząc ten list, w Rzymie w więzieniu. I zauważmy, kochani, kiedy on prosi o modlitwę, to nie prosi o modlitwę o samego siebie. On nie prosi, proście o to, abym został ułaskawiony, aby zostały drzwi tego więzienia otwarte, abym wyszedł na wolność. Ale on prosi o swoją pracę, o swoją służbę, o to, aby coś się dokonało w duchowej rzeczywistości, aby to dzieło, do którego on został powołany i któremu chce być wierny, aby mógł je wykonać. Kochani, czyli tam to jest niezwykłe, gdzie Paweł apostoł głosi Ewangelię i kiedy ludzie są nawraceni, to jest dzieło Boga, o tym wiemy, to jest przy współudziale Pawła apostoła, który jest posłuszny Bogu, ale również ku wierności wielu, wielu, wielu ludzi, którzy stają w modlitwie za Pawłem apostołem, za tym dziełem Ewangelii, które czyni. Kochani, Paweł apostoł prosi o otwarte drzwi dla słowa. Możemy sobie zadać pytanie, a dlaczego te drzwi są zamknięte? Kto jest, albo co jest sprawcą tego, że drzwi są zamknięte dla Ewangelii? Kochani, znamy taki zwrot, zatrzasnąć komuś drzwi przed nosem. Prawda? Używamy go nieraz, czyli zamknąć przed kimś drzwi, nie wpuścić kogoś gdzieś i dać komuś do zrozumienia, że nie chce się kogoś tego u siebie widzieć. Kochani, kiedy Paweł prosi, aby Bóg otworzył drzwi dla Ewangelii, możemy sobie zadać pytanie, czy prosi, aby Bóg uczynił coś takiego, aby ludzie, nie wiem, w synagogach, w swoich domach otwierali drzwi jemu, aby mógł głosić Ewangelii. Możemy sobie powiedzieć, no, zapewne też, ale nim człowiek otworzy swoje drzwi, muszą być otwarte pewne inne drzwi, pewnej innej rzeczywistości, pewnej duchowej rzeczywistości, aby człowiek otworzył w tej fizycznej rzeczywistości swoje drzwi. Brat Stefan dzisiaj modlił się o otwarte serca ludzi. Mówimy, kochani, nieraz, że ten człowiek ma zamknięte serce. Człowiek zamkniętego serca. Znamy to powiedzenie, prawda? Kochani, czyli człowiek może mieć zamknięte serce, może być skryty, aby nie wpuszczać do swojego życia innych ludzi, ale również skryty i zamknięty, aby nie wpuszczać do swojego życia życiodajnego słowa, słowa życia, słowa przemiany, słowa Ewangelii. I możemy sobie zadać pytanie, kto sprawia, że te drzwi są zamknięte? I kochani, kiedy śledzimy Pawła apostoła, co on pisze, to jego odpowiedź jest radykalna w tym względzie. Do Efezjan powie, nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierznościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchom, duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. I kiedy on potem pisze, znamy ten fragment, o zbroi Bożej, to kończy to prośbą o modlitwę, aby danym było odpowiednie słowo, którym będzie mógł głosić Ewangelię innym ludziom. Kochani, co to oznacza? Czyli Paweł apostoł widzi rzeczywistość. On nie widzi tylko ludzi, ale on widzi pewną duchową rzeczywistość, zamkniętych serc ludzi i on widzi, co stoi za tą rzeczywistością. On widzi, że jest pewna duchowa zwierzchność, duchowa władza, pewna zła władza, która stara się wszystko robić, aby odgrodzić ludzi od Boga, od zbawienia, od życia. I on prosi o to, aby te duchowe drzwi zostały otwarte dla poselstwa Ewangelii, aby ludzie mogli, kiedy on głosi, wolności usłyszeć, przyjąć, odpowiedzieć i pójść za Jezusem Chrystusem. Kochani, za sukcesem ewangelizacyjnym więc Pawła apostoła stali również stawienicy. Stali chórowie, którzy byli tymi, którzy modlili się o te otwarte drzwi, o których prosi Paweł apostoł. Możemy sobie takie, kochani, taką zrobić małą dygresję, czy chrześcijanin może mieć zamknięte drzwi? Co myślicie? Chrześcijanin, który otwiera serce dla Chrystusa, czy może jednocześnie zamknąć to serce? Kochani, okazuje się, kiedy patrzymy na Apokalipsę, kiedy Jan apostoł ma wizję i kiedy widzi Jezusa Chrystusa pukającego do pewnych drzwi. Czytamy, że On puka, kołacze, może łomocze. To czytamy, że te drzwi są zamknięte i prosi, aby zostały otworzone. I zdziwienie nas bierze, że drzwiami, w których ma wizję Jan apostoł, to są drzwi Kościoła. Kochani, nasze domy, nawet tu nasz Kościół, mają wiele drzwi. Mamy drzwi wejściowe, mamy drzwi do przedpokoju, drzwi do pokoju gościnnego, drzwi do salonu, drzwi do kuchni, drzwi do naszego prywatnego pokoju, może gdzie pracujemy. I kochani, może być tak, że ty otwierasz swoje drzwi, swój dom dla Chrystusa. Zapraszasz go tymi wejściowymi drzwiami, aby przyszedł. Otwierasz mu drzwi do przedpokoju i mówisz: Panie Jezu, tu się zatrzymaj. Pokój do mój prywatny pokój, ten szczególny dla mnie. I te pokój wypoczynkowy i te wszystkie inne pokoje są już dla mnie. Tam nie wchodź. Tam ja jestem Panem, tu jesteś Panem ty, a tu jestem Panem ja. Kochani, czasami jesteśmy ludźmi, którzy wydzielają miejsce dla Jezusa, kiedy Jezus przyszedł po to, aby zająć nasze życie całe, aby zająć wszystkie pokoje, aby wszystkie drzwi zostały otwarte. Dlatego, kochani, Jezus stoi i puka. Bo czasami oddajemy Mu życie troszkę połowicznie. Że żyjemy powierzchownie, kiedy Jezus chce wejść głęboko, w samą głębię. On oddał swoje życie w radykalny sposób za nas. Ukazał nam radykalną miłość, która przybrała kształt krzyża. To jest miłość Jezusa Chrystusa i to jest dowód tej miłości. I dzisiaj zaprasza nas do pewnej radykalności pójścia za Nim. Dlatego, kochani, potrzebujemy chórów, wstawienników, pomocników, ludzi, którzy pomogą nam pootwierać te pozamykane pokoje. Którzy być może będą dalej niż my w drodze za Bogiem i pokażą nam, że można. Że można to zwyciężyć, można to przezwyciężyć, można ten pokój otworzyć, można w tym zawierzyć dla Boga, można w tym zaufać Bogu, można żyć więcej dla Boga. Potrzebujemy takich ludzi, którzy wezmą, podniosą nasze ręce, ale może wezmą nas za rękę i poprowadzą dalej, kiedy my sami pójść nie możemy. Po to, abyśmy mogli potem być dla innych ludzi właśnie takimi chórami, jak ktoś dla nas. Kochani, Paweł apostoł miał chórów. Na początku jego nawrócenia czytamy, że towarzyszyli mu Ananiasz, prawda? Barnaba. Dowiadujemy się, że potem towarzyszył mu cały Kościół. Tak? Ale, kochani, on także sam był chórem. Kochani, w jego listach czytamy, że on prosi o modlitwę, ale również zapewnia o swojej modlitwie. Jedną, kochani, z takich niesamowitych modlitw, bo ich jest wiele, zachęcam do prześledzenia, jak wrócicie do domów, jest modlitwa o społeczność efeską. I on modli się tak. Odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości dla wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w swoich modlitwach. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia do dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swojego serca, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak przeogromna jest wielkość Jego mocy względem nas wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z martwych i posadził po swojej prawej stronie na wysokościach nieba. Koniec, to jest niesamowite. Ale Paweł mówi: Efezjanie, ja modlę się o ducha mądrości i o ducha objawienia dla was, abyście mogli poznać dogłębnie Boga. Bo jest więcej. Bóg jest niezgłębioną głębią i pragnąłbym, abyście mieli tak oświecone oczy i taki głód i takie pragnienie, abyście wyruszyli tą w drogę, którą ja idę razem ze mną. Abyście doświadczyli, czym jest moc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. On mówi o mocy, o potężnej mocy, która objawiła się podczas zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kochani, to jest niesamowite. Ale Paweł mówi o czymś, czego sam doświadczył. I modli się, aby inni to doświadczyli, aby inni poszli tą drogą, radykalną drogą oddania i poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi. I on nie tylko modli się o nich, ale on pisze do nich listy. Odwiedza ich, towarzyszy im. Kochani, to jest coś niesamowitego i coś praktycznego. Kochanie, czasami nie wystarczy powiedzieć komuś, będę się za ciebie modlił i kogoś pozostawić samego sobie. Ale trzeba stać się również Bożą odpowiedzią na swoją modlitwę. Kochani, czasami nie wystarcza komuś powiedzieć, będę tylko się modlił. Czasami trzeba zrobić coś bardzo praktycznego. Kochani, pierwszy kościół modlił się o bezpieczeństwo Pawła, by potem spuścić go w koszu z murów miasta, aby pomóc mu uciec, prawda? Kochani, Estera poleciła, prosiła, by Żydzi mieszkający w Persji pościli i modlili się o nią przez 3 dni, po to, by ona potem użyła całego swojego wdzięku, aby pójść do króla i ze swoją prośbą i ubłagać go, aby Izrael ocalał. Paweł, kochani, prosi o modlitwę za wspólnotą w Jerozolimie, ale również prosi o finanse dla tej wspólnoty, która przeżywa jakiś moment krytyczny. Paweł, kochani, nie tylko modli się o otwarcie serc dla Ewangelii innych ludzi, ale on prosi również w tej modlitwie o otwarcie swojego serca, aby dane mu było słowo od Boga, które przekaże innym ludziom. Paweł, kochani, jest człowiekiem praktyki. On modli się o zbawienie innych ludzi i jednocześnie to robi, jednocześnie głosi Ewangelię. Kochani, jest też druga strona. Nie wystarczy, że ktoś od ciebie się modli. Ty również musisz się zaangażować. Kochani, Paweł naucza tak. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, a głową tego kościoła jest Jezus Chrystus, prawda? Kochani, to oznacza 2 rzeczy. Że Jezus nie ma na tym świecie innych rąk niż ręce swojego ciała, którym my jesteśmy. Czyli nie ma Jezus Chrystus na tym świecie innych rąk niż nasze ręce. A my nie możemy, kochani, funkcjonować w społeczności, w chrześcijaństwie jako ciało Jezusa Chrystusa bez łączności z głową. Ponieważ ciało bez głowy nie może funkcjonować. Kochani, to oznacza znowu 2 rzeczy. Nie możemy więc tylko się modlić i oczekiwać, aż Bóg zrobi całą resztę. I z drugiej strony nie możemy wejść w pewien aktywizm, że działać, bez łączności i korzystania w modlitwie z Bożej mocy, z Bożej mądrości, z Bożego błogosławieństwa. Nie możemy oderwać, że pozostać tylko w modlitwie, albo pozostać tylko w działalnictwie, w aktywizmie. Potrzebujemy modlitwy i potrzebujemy działania. Potrzebujemy tych 2 rzeczy, amen? Kochani, czasami mówimy, ktoś mówi do kogoś, że żyj z głową. Ja chcę powiedzieć dzisiaj, żyjmy i służmy z głową. To znaczy z Jezusem Chrystusem, który jest twoją i moją głową. Kochani, jako chrześcijanie wierzymy w Boga, który nie jest Bogiem niemym, ale Boga, który przemawia, który daje swoje słowo. I kiedy, kochani, pielęgnujemy relacje z Bogiem, więcej, kiedy przejmujemy się tym słowem, które czytamy, że to nie jest tak, że czytasz, słuchasz, kiwasz głową i potem robisz dalej swoje, ale masz to pragnienie, aby pójść za tym słowem, abyś stał się uczniem słowa, abyś stał się uczniem Chrystusa, to, kochani, to wtedy uwrażliwiasz się na Jego słowo. I wtedy słyszysz, że Bóg przemawia. Że Bóg może, być może to słowo, które przeczytałeś, ci przypomnieć. Być może przyjść do ciebie może z jakimś pobudzeniem, zachętą, zrobieniem czegoś. Zadzwonieniem, zatelefonowaniem, napisaniem, powiedzeniem czegoś. Bóg, kochani, jest Bogiem, nie jest Bogiem niemym, ale Bogiem, który przemawia. Ja, kochani, pamiętam jedną taką rzecz. Jest ich wiele, ale pewien SMS od mojej przyjaciółki, która w pewnym momencie, kiedy stałem i czekałem na pewną taką operację w szpitalu, ona może nie była jakaś bardzo niebezpieczna, natomiast objął mnie lęk. Stanąłem w modlitwie, Boże, ja nie chcę się lękać, ponieważ ty nie jesteś dawcą lęku. Dlatego modliłem się o pokój i modliłem się pewnym psalmem z pamięci. I 5 minut później dostaję SMS-a. I w tym SMS-cie jest w 90% zawarta ta modlitwa, którą się modliłem. Mam to wpisane w moich notatkach. I ta osoba mi pisze tak. Bóg jest bliżej ciebie niż myślisz. Powiedział mi to, abym ci to przekazała. Kochani, niepokój prysł. Potem zadzwoniłem do tej osoby i mówię, co, w jaki sposób Bóg ci przekazał? I ona mi mówi, czytałam sam. I nigdy nie mam czegoś takiego, aby pisać ludziom, Bóg mi nakazał. Czasami jest to nadużywane. być może często nadużywane. I ta osoba mówi z taką bojaźnią, natomiast to było tak wyraźne dla mnie, tak przynaglające, że to zrobiłam. Kochani, wiele razy, kiedy odczuwałem przynaglenie, aby do kogoś zadzwonić i dzwoniłem do moich ludzi, których znam, to często zdarzało się tak, że dzwoniłem w najbardziej dramatycznych momentach ich życia. Wierzę po to, aby być Bożą podpowiedzią, Bożą zachętą dla nich. Kochani, nieraz, kiedy głosiłem Ewangelię, to największe i najwspanialsze momenty są te momenty, kiedy Bóg wskazuje ci pewną osobę. Wspominałem tutaj, już nie wiem, czy pamiętacie, o pewnej Japońce Rio. Pamiętacie? Kawałek kiwa głową. Gdzie usłyszałem konkretnie, że mam jej głosić Ewangelię. Pojechać do niej, umówić się. Przebić się przez moją znajomość, nieznajomość angielskiego i jej również nieznajomość angielskiego, aby powiedzieć jej Ewangelię. I potem zobaczyć, w jaki sposób ona oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I dzisiaj jest już w Japonii. Jest w uczniostwie i myśli o chrzcie. Kochani, mogę powiedzieć, że możemy pewnie, i u mnie tak to wygląda, że mogę robić rzeczy dwóch kategorii. Rzecz jednej kategorii to jest pewne rzeczy, które chcę robić, ponieważ jestem chrześcijaninem, ponieważ kocham Jezusa, ponieważ czytam Jego Słowo i poznaję Jego wolę. Tu jest Jego wola, znam Jego wolę. I pewnie większość rzeczy, do jakich zostaliśmy powołani, to abyśmy żyli w wierności Jego Słowu. Ale jest też tak, że Bóg może nam coś przekazać, do czegoś nas zachęcić. Zachęcam, pójdź za tym. Wierzę, kochani, że kiedy słyszymy ten wewnętrzny Boży głos, że coś masz zrobić, może do kogoś napisać, może SMS. Sabinko, fajnie, że piszesz te SMS-y. Może, kochani, coś powiedzieć, zacząć lub przestać coś robić. Być może podarować komuś jakieś finanse, jakieś wsparcie finansowe. Kochani, kiedy jest coś takiego w sobie, w tobie, to ty nie zawsze musisz to rozumieć. Nie jesteśmy powołani do zrozumienia, ale jesteśmy powołani do posłuszeństwa i do ufności, że Bóg tego użyje. Kochani, powoli kończąc, chciałbym, abyśmy, kochani, na koniec, mówiąc o stawiennictwie, zajrzeli za kurtynę. Ponieważ, kochani, żyjemy w świecie, który widzimy, który dostrzegamy, który możemy dotknąć. Ale wiemy z Biblii, że jest też inny świat. Świat, którego nie widzimy. Świat, duchowy świat. Znamy to ze Słowa Bożego. I chciałbym, kochani, abyśmy spojrzeli na apokaliptyczne i prorocze spojrzenie na wstawiennictwo. Bo to jest, kochani, niezwykłe i wierzę, że też niezwykle zachęcające dla nas. Ponieważ, kochani, być może w większości przypadków nie będziemy tego widzieć, aby modlitwa wstawiennicza może się wypełniała. Może coś się działo. To ja chcę powiedzieć, że modlitwa wstawiennicza, wstawiennictwo, w ogóle modlitwa, to jest siła wpływająca na dzieje tego świata. Kochani, apostoł Jan, już wspomniany, na wyspie Patmos ma wizję. Znamy. On ma wizję, można powiedzieć, czasów końca tego porządku świata, ale też wizję czasu początku nowego porządku świata. I kochani, apostoł Jan przepowiada kulminacyjny moment historii tego świata. Od 5 rozdziału Jan apostoł najpierw widzi zabitego baranka, który czytamy, że stoi przed tronem Boży i jako jedyny, czytamy, jest godzien, aby złamać 7 pieczęci i otworzyć księgę zapieczętowaną tymi 7 pieczęciami. Księgę wyroków Bożych w sprawie świata, księgę zbawienia i sądu. I kochani, czytamy, że w samym środku tej sceny Jan widzi zebrane modlitwy wszystkich wierzących, które, jak czytamy, są zebrane w wielkie czasze i są one tam razem. I te, kochani, modlitwy, które są zebrane w złote czasze, mają zostać wylane na ziemię jako jedno wielkie Boże Amen. Posłuchajcie, Apokalipsa 5:8. A kiedy baranek wziął księgę, 4 istoty żyjące i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze, którymi są modlitwy świętych. Czyli kochani, modlitwy świętych, nasze modlitwy są przyrównane do kadzidła, które wznosi się przed Boży tron. Ale kochani, kiedy śledzimy, możecie sobie zapisać, potem w domu to prześledzić. Kiedy będziecie otwierać ósmy rozdział, widzimy, jak Jan widzi, jak baranek otwiera ostatnią pieczęć, siódmą pieczęć. I kiedy otwiera tą pieczęć, czytamy tam, że w niebie zapanowała cisza. Czytamy tam, że w niebie zapanowała cisza przez pół godziny. Była absolutna cisza. A potem inny anioł, czytamy, że zebrał te modlitwy ludu Bożego, które są na ziemi. Wszystkie modlitwy oburzenia i niezgody. Wszystkie modlitwy chwały i uwielbienia Boga. Wszystkie modlitwy może rozpaczy, lamentu. Też wszystkie modlitwy prośby, wstawiennictwa. Kochani, czytamy, że on wymieszał je z kadzidłem i zaniósł te modlitwy przed oblicze Boga. I potem czytamy, że milczenie w końcu zostaje po pół godzinach przerwane. I kiedy anioł zrzuca te wszystkie wonne modlitwy na ziemię, i czytamy 8:5, że nastąpiły wówczas gromy, głosy, błyskawice i trzęsienia ziemi. Moi drodzy, wierzę, że ten przekaz Apokalipsy jest jasny w jednym względzie. To znaczy, że każde wołanie do Boga doczeka się odpowiedzi. Doczeka się ostatecznej odpowiedzi. Kochani, żadna modlitwa, którą wznosi Kościół, które wznoszą dzieci Boże, nie jest bez znaczenia. Kochani, każda modlitwa, każde łzy, wołanie do Boga, według Apokalipsy, są zbierane wielkie złote czasze. I staną się one największym wkładem w historię tego świata. Kochani, możemy powiedzieć, że nawet niewysłuchane, może w cudzysłowie, modlitwy mogą być prawdziwą naszą służbą i zapowiedzią czegoś wielkiego, co nadchodzi, co przychodzi. Kochani, Bóg zaprasza swój Kościół, Bóg zaprasza ciebie i mnie, abyśmy się stali z Jego błogosławieństwa, z tego, że On nas zaprasza, abyśmy się stali sprawcami ostatecznego zwycięstwa nad złem, cierpieniem i śmiercią. Wiemy, że On jest sprawcą tego, ale On zaprasza do tego, abyśmy uczestniczyli w tym modlitwami, wołaniem. Dlatego, kochani, kiedy modlimy się o cierpiących, kiedy wołamy o prześladowany Kościół, kiedy modlimy się o siostry i braci naszych, którzy są mordowani w bestialski sposób, kiedy modlimy się o chorych, to wyrażamy jednocześnie tym tęsknotę za Królestwem Bożym, w którym nie będzie cierpienia, nie będzie prześladowań, nie będzie łez. I wiemy, że jest to obietnica, że to Królestwo przyjdzie. Kiedy modlimy się, aby o pokój na tym świecie, aby nie było wojen, modlimy się o nowy porządek tego świata, o Boży porządek tego świata, w którym nie będzie wojen. Kochani, i modlitwy, o których myślimy, kiedy modlimy się, błogosławiąc Izrael, kiedy modlimy się o prześladowany Kościół, i kiedy widzimy, wydaje się, że nic się nie dzieje, to te modlitwy są zapowiedzią czegoś o wiele większego, czego nie jest w stanie pojąć nasz umysł, nie jest w stanie pojąć nasze oczy, nasze uszy. Coś, co Bóg przygotował dla tych, którzy wołają, dla tych, którzy się wstawiają, dla tych, którzy wołają do Boga. I żadna z tych modlitw nie zostanie zapomniana, nie zostanie odrzucona, nie zostanie zapomniana, ale zostanie zgromadzona w czasach, na które Bóg powie swoim amen, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie ze swoim królestwem. Kochani, dlatego cytując Frederica Meyera, największą tragedią w życiu nie jest modlitwa, która nie została wysłuchana, lecz ta, która nie została wypowiedziana. Kochani, tego, to jest dla nas zachęta, módlmy się. Kochani, stawajmy w odważnej modlitwie za nasze siostry i braci, którzy są dzisiaj prześladowani. Módlmy się za Izrael, módlmy się za siebie nawzajem. Kochani, chcę powiedzieć, że chrześcijanin nigdy nie jest postawiony w miejscu, w którym nie może zrobić nic. Ponieważ, kochani, po ludzku możesz powiedzieć, zrobiłem wszystko, już nie ma możliwości. Natomiast po chrześcijańsku możesz powiedzieć, zrobiłem wszystko, ale mam jeszcze moc modlitwy. Dlatego, siostro, bracie, jeżeli przychodzisz trudny czas, jeżeli przychodzisz czas kryzysu, jakichś dramatów, wewnętrznych zmagań, może jesteś w miejscu modlitwy o swoich bliskich, Modlisz się o nich. Nie widzisz, nic się nie dzieje. Przechodzisz trudny czas. Może modlisz się o właśnie prześladowany Kościół i kiedy patrzysz na to, co się dzieje, to po prostu ta fala zła osłabia ciebie, że opadają ci ręce. Że może masz sobie jakieś pragnienia, które może zamknąłeś już w szufladzie i przestałeś się modlić, zrezygnowałeś, osłabłeś, przestałeś walczyć. Może wydaje ci się modlitwa jakimś trudem, że już nie warto, że to nie ma sensu. Chcę dzisiaj powiedzieć tobie, nie przestawaj. Nie przestawaj się modlić. Więcej, módl się ze świadomością, że jest ten, który daje obietnicę, która nadchodzi. Ponieważ, kochani, ostatnie słowo nie należy do prześladowców, nie należy do rządów totalitarnych, nie należy do morderców, nie należy do słabości, do niewiary, do cierpienia, do choroby, do niemocy, do płaczu, do łez, do cierpienia. Ostatnie słowo do kogo należy? Możemy to powiedzieć razem? Ostatnie słowo należy do Boga. Kochani, dlatego twoje i moje stawiennictwo, jeżeli mogę poprosić, bo już będziemy kończyć o zdjęcie, tam jest zatytułowane to zdjęcie wstawiennictwo. Kochani, twoje i moje stawiennictwo, stawiennictwo Kościoła jest jak rzeka, która wygłębia szczelinę w skale. Kochani, my często nie widzimy efektu tego, o co się modlimy. Często tak jest. Natomiast chcę, kochani, powiedzieć, że twoja i moja modlitwa jest jak strumień, który uderza w skałę. Ale kiedy dołącza się do tej modlitwy cały Kościół, to nasza modlitwa jest jak rzeka, która uderza w skałę. A wiecie, co, kochani, robi rzeka ze skałą? Kochani, zaraz zobaczycie Zion Canyon w Ameryce, w stanie Utah. Miałem tam przywilej być, niesamowity widok. I kochani, mam nadzieję, że zobaczymy. Ten głęboki na 800 metrów wąwóz Zion został, kochani, wyrzeźbiony w skale przez rzeki wody dziewiczej. I kochani, to jest niesamowite, zaraz to zobaczycie, 800-metrowy wielki wąwóz, wyrzeźbiony przez rzekę. Kochani, chcę powiedzieć, że kiedy się modlimy, efekt może być, nie musi być natychmiastowy, ale będzie porażający. Kochani, modlitwa może się wydawać czymś mało znaczącym, ale dzisiaj chcę powiedzieć, powołując się na autorytet tego słowa, że jest najpotężniejszą siłą wywołującą trwające zmiany. Kochani, i Bogu dzięki niechaj będą za to, że kiedy się modlimy i dzisiaj, kiedy jesteśmy na tym miejscu, Bogu dzięki, że my możemy być dla siebie chórami, ale kochani, kończąc, chcę powiedzieć, że każdy z nas ma przy sobie niezachwianego chóra, który stoi przy tobie. Chóra, który przeszedł za zasłonę. Chóra, który pokonał śmierć i który zmartwychwstał i o którym powie autor listu do Hebrajczyków, dzisiaj jest i wstawia się za nami przed obliczem Boga Najwyższego dniem i nocą. Dlatego kiedy jesteś w miejscu doświadczenia, kiedy jest ci ciężko i kiedy nawet tobie jest ciężko się wstawiać, wiedz, że jest ktoś, że jest Jezus Chrystus, twój chór, który podnosi ci ręce, który chce cię błogosławić, który chce sprawić, który już przez krzyż tego dokonał, abyś mógł powstać, abyś mógł spojrzeć na swoje życie z nadzieją, abyś mógł spojrzeć na swoje życie modlitewne z nadzieją, abyś mógł spojrzeć na to, że On jest tym, który ma klucze i On jest tym, który powołuje ciebie do zaangażowania w modlitwie i do zaangażowania w czynie. I czasami, kochani, też jest tak, że może mamy trudność z modlitwą, ale możemy być jak apostołowie, którzy widzą Jezusa, który czyni cuda i oni nie przychodzą do Niego i nie mówią Mu: Panie, naucz nas czynić cuda. Ale oni widzą coś, to są ludzie, którzy się modlą, ale oni widzą w Jezusa modlitwie coś innego. Zastanawiałem się, co to było. Myślę sobie, że oni zobaczyli po prostu Syna, który modli się przed Ojcem. Oni zobaczyli relacje, oni zobaczyli więź, oni zobaczyli jedność. Oni powiedzieli: Panie, naucz nas tak się modlić. Dlatego kiedy nie wiesz, jak się modlić, możesz zawołać, powiedzieć, poprosić: Panie, naucz mnie modlić się. I kochani, chciałbym, abyśmy się dzisiaj modlili.
I mam taką prośbę. Tak jesteśmy dzisiaj tutaj wokół siebie. Obróćmy się do sąsiada. Bo chcę zadać pytanie, czy jest dzisiaj na sali ktoś, kto nie potrzebuje modlitwy? Nie widzę rąk podniesionych. Kochani, ponieważ każdy z nas potrzebuje modlitwy. Potrzebujemy stawiennictwa. I kochani, zróbmy to dzisiaj. Jesteśmy, kochani, jako rodzina, jako dom. Obróćmy się do sąsiada, jeżeli będą jakaś trójka, powiedzmy, w jakim miejscu jesteśmy, w czym się może zmagamy, albo z czym się nie zmagamy, ale czym chcielibyśmy, aby ktoś stanął w modlitwie za nami. I stańmy w takiej modlitwie, jak stanęliśmy dzisiaj za Janusza. Ty za sąsiada, sąsiad za ciebie. Jesteśmy jako jedna rodzina, jako dom. Możesz być szczery. Może nie przechodzisz kryzysu. To i tak niech coś stanie w miejscu błogosławienia ciebie. Stańmy, kochani, w takiej modlitwie. A później będziemy uwielbiać i wstawać już w modlitwie razem, ok? Zapraszam. Stańmy w modlitwie, ja przyjdę do mojego przyjaciela. Miejmy taki czas, kochani, jak w domu.
Pragnienie, Panie, które nosi w sercu modlitwy ludzi, aby Kościół, Panie, powstawał, aby to ciało było żywe, było piękne, było przystrojone w oczekiwaniu na Ciebie, na oblubieńca, aby, Panie, Jego oczy widziały, jak ludzie są przemieniani, doświadczani, Ojcze, jak ludzie się nawracają. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za ten dar, Panie, ojcostwa w Jego sercu, Panie, za tę opiekę, Panie, za tą też radykalność, Panie, w stawaniu, Ojcze, przy Słowie, w stawaniu przy Tobie, w stawaniu, Ojcze, zwiastowaniu Ciebie takim, jakim jesteś, zarówno, Ojcze, naszego problemu, ale i też wybawienia z tego problemu, który jest tylko w Tobie. Dziękuję Ci, Ojcze, i modlę się, aby, Ojcze, Jego życie było, Ojcze, życiem jeszcze większego namaszczenia, aby, Panie, Jego oczy widziały też, Ojcze, Jego bliskich, Jego wnuczęta, wnuków, Panie, które, Panie, wyznają, Panie, tak Karolina, Ciebie Zbawiciela, Panie, aby Jego dzieci, Panie, problemy też zostały rozwiązywane i znajdowały odpowiedź, Ojcze, w Tobie. I modlę się, aby Jego życie było przepełnione, Panie, Tobą. Aby wszelka Jego tęsknota, którą nosi w sercu, aby była, Ojcze, wypełniona w Twoim Słowie, wypełniona w Twojej obietnicy, wypełniona w Twojej obecności, Panie. Aby wzrastał, modlę się, Ojcze, abyś Ty w nim wzrastał i potężniał, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że kiedy zobaczymy się za pół roku, to mam tą pewność, że, Ojcze, się przytulimy, że siebie pobłogosławimy i że będziemy mogli dalej ramię w ramię, Ojcze, stawać przy Tobie, przed Twoim obliczem i służyć. Że jest to, Ojcze, to przymierze krwi, które mamy w Tobie, Ojcze. Przymierze, którego nikt nie porwie. Dlatego błogosławię, Panie, Ojcze. Tobie dziękuję za Niego.
Panie Boże, ja Ciebie błogosławię za troskę.
Kochani, powstańmy teraz. Ci, którzy się modlą, niech się modlą, a powstańmy teraz w wspólnej modlitwie. Podziękujmy Bogu za to, że dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, kiedy byliśmy Jego nieprzyjaciółmi, kiedy byliśmy wrogami Boga. W takim stanie przyszedł Jezus Chrystus na ziemię, do Ciebie i do mnie, po to, aby swoich wrogów dzisiaj zamienić w swoich przyjaciół, swoich synów, bo to dokonała Jego zbawcza krew, że dzisiaj możemy zwracać się do Niego, modlić się do Niego i przez Niego przychodzić do naszego ukochanego i umiłowanego Boga. Kochani, dziękujmy Bogu za to, że Jezus Chrystus jest naszym wstawiennikiem, że stawia się za nami, że kiedy czujesz się samotny, kiedy czujesz się opuszczony, to miej tę świadomość, że jest przy Tobie Ten, który jest arcykapłanem i wstawiennikiem przed tronem Bożym stawiającym się za Ciebie. Dzisiaj Sławek powiedział o oskarżycielu. Wiemy, że kiedyś oskarżyciel był przed i miał dostęp do tronu Boga, aby nas oskarżać. Ale dzisiaj nie ma go tam, ponieważ dzisiaj w tym miejscu zajął to miejsce Jezus Chrystus, który nie jest oskarżycielem, ale który jest wstawiennikiem, który wstawia się za nami, aby Twoje życie mogło powstawać. I też chcę prosić, jeżeli jesteś dzisiaj na tym miejscu, kto nigdy nie wyznał Jezusa swoim Panem, możesz dzisiaj w prostej modlitwie przyjść i zwrócić się do Jezusa, powiedzieć Mu: Panie Jezu, chcę wyznać Ciebie Panem, chcę wyznać Tobie moje grzechy, moją drogę bez Ciebie. I chcę dzisiaj pójść za Tobą, chcę być Twoim uczniem, chcę, abyś prowadził moje życie. Chcę, abyś stał się moim Zbawicielem, moim Panem. Możesz prostą taką modlitwą się pomodlić, a doświadczysz, w jaki sposób Bóg dotyka i przemienia życia. Tylko, kochani, módlmy się i dziękujmy Panu Bogu. Kochany dobry Boże, dziękujemy Tobie za to, że zgromadziłeś nas dzisiaj tutaj i że jesteśmy w tym dniu, w którym, Panie, Ty otworzyłeś grób Jezusa Chrystusa i sprawiłeś, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i że Jezus Chrystus żyje. I dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty jesteś tym, który ma moc otwierać wszelkie groby. Groby, Ojcze, naszych zniewoleń. Groby, Ojcze, naszego starego, Ojcze, życia. Groby naszych nałogów. Groby naszych niemocy. Abyśmy, Ojcze, mogli wyjść z miejsca ograniczenia, z miejsca niewoli na wolność. Abyśmy mogli doświadczyć zmartwychwstałego życia w Jezusie Chrystusie. Dlatego dziękujemy Ci dzisiaj, Boże, za to, że Ty tak wielu dzisiaj osób, które stoją na tym miejscu, otworzyłeś groby, że możemy dzisiaj w wolności, Ojcze, nie zamknięci, Ojcze, ale z otwartymi ustami, z otwartymi sercami mówić: jesteś wielki, jesteś godny chwały, jesteś godny czci. Boże, dzisiaj jako Kościół, Panie, chcemy modlić się i błogosławić i wstawiać się, Ojcze, razem z Patrycją, za jej mężem. Modlimy się, Boże, aby Twoje słowo, o którym powiedziałeś, że jest jak młot, które kruszy skały, abyś skruszył skały, Panie, może buntu, może, Ojcze, niechęci, zagubienia, abyś te drogi poplątane Ty wyprostował, abyś pokazał, Panie, i otworzył jego serce, aby, Ojcze, zapragnął Tomasz na nowo do Ciebie, Panie, na nowo rzucenia się w Twoje ramiona. Ja modlę się dzisiaj, Ojcze, o te osoby, które stoją na tym miejscu, które może nie mają właśnie tego doświadczenia stanięcia przed Tobą i wyznania Ciebie Panem. Modlę się, abyś Ty, Duchu Święty, był tym, który przynagla. Byś tym był, który przekonuje, który pokazuje grzech i który pokazuje drogę wyjścia z tego stanu. Panie, dzisiaj stoimy w tym miejscu, Panie, w modlitwie za prześladowanym Kościołem, za siostrami i braćmi naszymi, którzy ze względu na imię Jezus Chrystus znoszą największe prześladowania, którzy umierają, Panie, ludzie, którzy cierpią, którzy tracą swoje domostwa, tracą swoich bliskich, swoje dzieci. Tam, gdzie jest płacz, Panie, spraw, Boże, aby przez ich wiarę, tak jak przemienione zostało serce Szawła z prześladowcy do naśladowcy, aby, Ojcze, ci, którzy dzisiaj prześladują, aby stali się przez wiarę, przez moc wiary, Panie, przez moc Twojego słowa, Ojcze, naśladowcami Twoimi. Dlatego modlimy się o te kraje, Panie, aby ciemność ustępowała. Modlimy się i błogosławimy, Panie, Twój lud Izrael. Dziękujemy Ci, że przez Izrael, Panie, ubłogosławiłeś nas, że zrodziłeś, Panie, Jezusa Chrystusa, swojego Syna, Panie, jako Żyda w Izraelu i że pierwszy Kościół był, Panie, żydowski i że dzisiaj, Panie, my możemy błogosławić ten naród i modlić się o otwarte serca, aby, Panie, Żydzi zobaczyli tego, kto został przebodzony i nastąpił ten czas, Ojcze, o który prosimy i o którym wołamy. Czas, Panie, przyjścia Chrystusa. Dlatego, Panie, razem chcemy dołączyć się w wołaniu z Duchem i z całą oblubienicą. Maranata, Maranata, Panie Jezu, przyjdź. Wielbimy Ciebie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś Bogiem Jestem i że jesteśmy schronieni w Tobie i że jesteśmy bezpieczni w Tobie i w Tobie jest zabezpieczona nasza wieczność. Bądź wywyższony. Halleluja. Amen.
Amen. Amen.